A przyjechałem tutaj po to też, żeby podzielić się taką myślą mojego serca, którą Pan Bóg gdzieś położył na serce mi na temat tego, jaki jest dzisiejszy Kościół, a jaki tak naprawdę Kościół mi się marzy jako człowiekowi wierzącemu, jako człowiekowi, który jest otwarty na Boże Słowo, otwarty na to, co Bóg mówi. I mam takie osobiste przemyślenia i wrażenia, że dzisiejszy Kościół, generalnie rzecz biorąc, zrobił się taki nijaki. Że dzisiejszy Kościół, patrząc nawet na polski Kościół, już nie tylko na amerykański, bo kiedyś się mówiło, że w Ameryce to kościoły są takie letnie, takie powierzchowne, takie świeckie i tak dalej, że dzisiaj patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, to chrześcijaństwo stało się takie tanie, takie niczego nie wymagające, takie nieinne. Możecie się ze mną nie zgodzić. Ale moje osobiste odczucie jest takie, że w pewnym momencie jakby chrześcijaństwo przestało się różnić od tego świata. A wiecie, też mam takie wrażenie, że bierze się to z tego, że jako wierzący ludzie zaczęliśmy czytać Słowo Boże, wyrywając pewne wersety, wyrywając pewne rzeczy z kontekstu. I dzisiaj będę chciał wam pokazać, jak zrobić, żeby Kościół, żeby zbór poszedł w taką nijakość. Mamy bardzo sławne wersety w drugim rozdziale listu do Efezjan, 8 i 9 werset. I bardzo często ten 8 i 9 werset cytujemy. I wielu ludzi, którzy mówią o sobie, że są wierzącymi ludźmi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, cytują ten werset, mówiąc: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I wszyscy mówią: halleluja! I wszyscy mówią: przyjdź do Jezusa, po prostu uwierz w Niego, oddaj Mu swoje życie, On wszystko zmieni, będziesz zbawionym człowiekiem. Natomiast myślę, że Słowo Boże idzie dużo dalej niż tylko przyjdź do Jezusa i oddaj Mu swoje życie i krzycz halleluja i módl się na językach, tańcz, skacz, rób różne inne dziwne rzeczy. Słowo Boże idzie o wiele dalej. Ten słowo nie kończy się na wersecie 9. Werset 10 mówi o tym, co się dzieje dalej z człowiekiem. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, jakie są tak naprawdę etapy życia chrześcijańskiego człowieka, co się dzieje z człowiekiem. Dalej ten werset mówi: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I bardzo rzadko słyszę cytowanie tego wersetu. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo rzadko. Często słyszę o łasce, o zbawieniu nie z uczynków, ale rzadko słyszę o tym, że Bóg zbawia nas do dobrych uczynków, do dobrego życia, do świętego życia, do uświęcenia w Jezusie Chrystusie, że Jego wolą dla Jego Kościoła jest to, aby był czysty i święty, bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju. Ale może ja jestem inny, to wybaczcie, ale mam z tym problem. Mam problem z każdym, kto mówi, że wystarczy przyjść do Jezusa, a wszystkie inne rzeczy to są drugorzędne. Takie modne słowo, to są drugorzędne rzeczy. To, że twoje życie wygląda jak wyglądało, to jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa. To, że żyjesz dalej w grzechu, w którym żyłeś jako człowiek niewierzący. To, że dalej żyjesz w jakimś związku, który jest grzeszny, który jest niezgodny z Bożą wolą. To, że w swojej pracy robisz rzeczy, które nie są zgodne z Bożą wolą, a są nazwane na przykład złodziejstwem. Kiedyś jeden brat w zborze przychodzi do mnie i mówi: pastorze, zorganizowałem trochę paliwa. A co to znaczy zorganizowałeś? Zaoszczędziłem. A co to znaczy zaoszczędziłem? Jak zaoszczędziłeś, to powiedz szefowi, że zaoszczędziłeś. Nie, nie mogę, bo mi normy podniesie. Ukradłeś. Po prostu ukradłeś trochę paliwa z pracy i przychodzisz do mnie, chcąc mnie obciążyć swoim złodziejstwem? Skąd ty się wziąłeś? Wierzący człowiek mówi do mnie: skąd ty się wziąłeś? Właśnie dlatego dzisiaj chciałbym z wami popatrzeć na takich 6 etapów naszego życia jako człowieka wierzącego. I one bardzo pięknie są zawarte w jednym rozdziale listu apostoła Pawła do Kolosan. List apostoła Pawła do Kolosan i 3 rozdział. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na takich 5 bardzo ważnych elementów i 6 ostatni, który jest, że tak powiem, kwintesencją wszystkiego, co powinno się odbywać w naszym życiu. Być może... Na pewno słyszeliście już niejedno kazanie na ten temat, być może wasz pastor już głosił na ten temat i inni kaznodzieje. Wybaczcie, ale w takim przekonaniu przed Bogiem Wierzę, że jako Kościół Jezusa Chrystusa musimy o tym głośno mówić i głośno o tym rozmawiać, bo jest to niezbyt popularne również w naszym kraju. Co gorsze, jest to również coraz mniej popularne również w Kościele Bożym w naszym kraju i niestety również pojawiają się myśli podobne, żeby to nie było zbyt popularne w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, bo jak będziemy tak głosić, to mniej ludzi będzie przychodzić. Jak mniej ludzi będzie przychodzić, to kolekty będą mniejsze. Jak kolekty będą mniejsze, to będziemy mieli problemy z utrzymaniem budynku. Więc głośmy tak, żeby ludzie chcieli przychodzić. A ja uważam, że dzisiaj przyszedł czas, kiedy ludzie zapragnęli tego niesfałszowanego mleka, tego prawdziwego pokarmu i bez względu na to, czy ten pokarm będzie dotykał tej czy innej sfery ich życia, są gotowi jednak słuchać Bożego Słowa. I wierzę, że jesteście takimi ludźmi, którzy są gotowi słuchać Bożego Słowa. I tak oto, ja sobie jeszcze otworzę dwa inne tłumaczenia. Tak, dzisiaj mam taką technologię, że słuchajcie, jest super dla kaznodziei, to rewelacja. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych uczynkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okłamujcie siebie nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, syty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest we wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ten fragment podzieliłbym na takie sekcje. Nowonarodzenie, śmierć albo śmierć, nowonarodzenie, umartwienie, odrzucenie, zdjęcie, odnowienie i przyobleczenie oraz dziękczynienie. Bardzo naturalnie się to dzieli. Kiedy przychodzimy do jakiegoś fragmentu Słowa Bożego, warto spojrzeć na czasowniki, które są w tym słowie, a w szczególności na te czasowniki, które są w trybie rozkazującym. Mam trochę stres, bo wiem, że jest tu osoba, która bardzo dobrze zna się na języku polskim, ale będę próbował mimo wszystko dalej kontynuować. I apostoł Paweł używa takich oto czasowników. Szukajcie, myślcie, umartwiajcie, odrzućcie, nie okłamujcie się nawzajem, przyobleczcie się w miłość. Czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak spojrzymy na te wszystkie czasowniki w trybie rozkazującym, to one układają nam pewien plan dla naszego życia. I teraz mówi tak. Trzeci werset. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. No tak. Człowiek, ażeby urodzić się na nowo, musi najpierw umrzeć. Jak ziarno, które zostało wrzucone do ziemi, żeby mogło wydać owoc, musi obumrzeć. I czasami wkładamy ziarno i czekamy, i czekamy, i czekamy, i czekamy, podlewamy i czekamy, aż w końcu pojawia się taka łodyżka z dwoma listkami. I wiemy wtedy, że to ziarno nie tylko umarło, ale także ożyło do nowego życia. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, apostoł Paweł tłumaczy, na czym ta śmierć polega. Mówi do nas, my, którzy grzechowi umarliśmy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem. Umarliście bowiem, a wasze życie jest zatopione w Chrystusie. Umarliście bowiem, ale z Chrystusem, który umarł za was, umarliście dlaczego? Dla tego świata. I nie żyjecie już dla tego świata. I to jest bardzo ważna rzecz. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my żyjemy na tym świecie, ale nie dla tego świata. A jeśli nie żyjemy dla tego świata, to cele, pragnienia, dążenia, motywacja tego świata nie ma do nas zastosowania. My mamy inne cele, inne pragnienia, inne motywacje. Mało tego, mamy innego szefa. Pan tego świata nie jest już moim szefem. Nie jest tym, który ma mówić mi, jak mam żyć. Nie mam go słuchać. Ale Bóg nie tylko chciał, żebyśmy umarli, ale chciał, żebyśmy się narodzili na nowo. I wzbudził nas z Chrystusem do nowego życia. I w 3 wersecie tego listu do Rzymian mówi, czyż nie wiecie, że my z Chrystusem ochrzczeni w Chrystusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my, co? Nowe życie prowadzili, nowe życie rozpoczęli i nowe życie prowadzili. Bóg oczekuje od swojego Kościoła, Bóg oczekuje od swoich dzieci nowego życia. Bóg nie oczekuje odrestaurowanego życia. Bóg nie oczekuje od nas życia, które zostało ulepszone, upiększone. Życia, które dostało kilka ozdóbek w postaci pieśni albo modlitwy. Życia, które dostało kilka ozdóbek w postaci przychodzenia na nabożeństwa albo spotykania się z ludźmi wierzącymi. Życia, które dostało kilka ozdóbek w tym względzie, że już przestaliśmy mówić wyrazy na ky i na hy, ale zaczęliśmy mówić alleluja i amen. To nie o to chodzi, bo bardzo często ludzie tak zmieniają swoje życie. Ludzie zmieniają swoje życie. Kiedy Bóg zmienia życie człowieka, to się staje nowe życie, które rozpoczyna się od nowego myślenia. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale bardzo wyraźnie mówi, że nasze myślenie, nasze całe jestestwo musi być przemienione. Że mamy przemienić swoje myślenie i wartości tego świata mają nie mieć zastosowania. Nie upodabniajcie się do tego świata. Nie upodabniajcie się, ale się przemieniajcie przez odnowienie waszego umysłu. Przez odnowienie waszego myślenia, przez nowe myślenie, nowe motywacje. I to, co w tym świecie jest czasami takie wydrwione, to okazuje się, że w Kościele, w życiu człowieka wierzącego powinno być priorytetem. O tym będziemy rozmawiali. Czym to się przejawia? Przejawia się to tym, że człowiek wierzący myśli o rzeczach, które są ważne w niebie. Oczywiście. Nie ma co się bawić w jakąś obłudę. My również myślimy o rzeczach, które mamy tutaj na tej ziemi. I matka, która ma chore dziecko, myśli o swojej córce, która jest teraz w szpitalu. I brat, który ma zepsuty samochód, też myśli o tym, że trzeba go naprawić. I siostra, która przygotowuje obiad, rano wstaje i mówi, co ja znowu swojej rodzinie zrobię na obiad? Była pomidorowa, był ryż, było to, tamto, to może teraz coś innego zrobię. Ale nie chodzi o to, żebyśmy nie myśleli w ogóle o rzeczach tego świata, tylko żeby te rzeczy tego świata nie stały się podstawą naszego myślenia. główną naszą myślą, głównym naszym pragnieniem, głównym naszym dążeniem. Ja mam samochód, wielu z was ma samochód, ale ten samochód nie może stać się celem w naszym życiu. Mamy dom, ale ten dom nie może stać się celem w naszym życiu. Mamy rodzinę, ale ta rodzina nie może się stać celem w naszym życiu. Mamy myśleć, mamy skupiać się. Celem naszego życia ma być to, co możemy wziąć do wieczności. A co możesz wziąć do wieczności? Z tych rzeczy, które lubi ten świat, z tych rzeczy, które kocha ten świat, nic. Ale do wieczności mogę wziąć tą czy inną osobę, którą pozyskam dla Chrystusa przez głoszenie Ewangelii. Mogę wziąć? Mogę wziąć. Mogę wziąć uczynki miłości ze sobą do wieczności? A dlaczego jest powiedziane o wierzących, którzy staną przed tronem Chrystusowym, że osądzi ich wedle ich czego? Uczynków. Nie osądzi ich w sprawie tego, czy będą zbawieni, czy nie będą zbawieni, bo są zbawieni przez łaskę w Chrystusie, ale osądzi ich w sprawie nagrody, wedle uczynków ich. Więc ja staram się w swoim życiu robić rzeczy, które przynoszą mi punkty w niebie. Mam taką kartę do tankowania i tankuję na Orlenie. Przepraszam, jeżeli to jest reklama jakiejś firmy, ale oni mi zamian za to od czasu do czasu dadzą darmową kawę. Wiecie co, ja tak jak zbieram punkty na tym Orlenie, tak zbieram punkty w niebie. Ja tankuję do swojego życia tylko te rzeczy, pragnę tankować tylko te rzeczy, które przyniosą mi zysk w niebie, które mają znaczenie w niebie. A to jest całkiem inna koncepcja niż koncepcja, którą przedstawia nam ten świat. I zaraz to zobaczymy. Żeby tak się działo w naszym życiu, żebyśmy mogli skupić się na rzeczach, które mają wartość w niebie, na rzeczach, które mają jakiekolwiek znaczenie w niebie, potrzebujemy pewne rzeczy w naszym życiu zabić. I zła wiadomość dla pacyfistów. Wierzący człowiek w swoim życiu musi mieć dobrą siekierkę, żeby od czasu do czasu coś odrąbać i zabić. Umartwiajcie tego wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. W waszych członkach, w waszym ciele. Umartwiajcie więc wasze członki, nawet jest powiedziane w Biblii Gdańskiej Współczesnej, czy w tym takim najnowszym tłumaczeniu jest napisane zadajcie śmierć temu, co w waszych członkach ziemskie. Zabić. Czasami można uderzyć i zabić. I jest koniec. Są jednak rzeczy w naszym życiu, które umierają tylko przez post, przez niekarmienie. Czasami niektóre rzeczy w naszym życiu umierają przez dostarczanie dobrych rzeczy. Wtedy to dobro wypiera to, co zło. Na przykład, kiedy mamy jakieś toksyny, kiedy mamy jakieś tam rzeczy w naszym organizmie, które są negatywne dla naszego organizmu, to zaczynamy przyjmować lekarstwa, czy jakieś suplementy, czy jakieś preparaty, które zaczynają wypierać. Więc zabić można na trzy sposoby. Można albo to uderzyć i zabić, albo to zagłodzić, albo to wyprzeć dobrem. I apostoł Paweł mówi, że rzeczami, które bezwzględnie musimy wybić w naszym życiu, to są rzeczy związane z nieczystością, a przede wszystkim z nieczystością seksualną. Wiecie, siedzieliśmy niedawno z jednym z braci z młodości sobie w Wiśle przy śniadaniu i zaczęliśmy rozmawiać o naszych przyjaciołach z czasów młodości. I okazuje się, że wielu braci, którzy mieli potężny potencjał kaznodziejski, pastorski, jest dzisiaj w tym świecie, bo się okazała jedna bardzo ważna rzecz. Nie podołali presji nieczystości seksualnej w swoim życiu. Kościół Jezusa Chrystusa musi wyzbyć się wszelkiej nieczystości seksualnej w każdej dziedzinie. Począwszy od żartów, od przypowiastek, od historii, od głupich rozmów, od głupich uwag, skończywszy na złych zachowaniach, na złych zwyczajach, na nieodpowiednim ubraniu, na nieodpowiednich zachowaniach i sposobach postępowania między braćmi a siostrami, a również coraz częściej między braćmi i siostrami i siostrami. Kościół musi wyzbyć się takich rzeczy jak nieczystość, jak namiętność. Wiecie, Mam okazję bywać w różnych zborach, nie tylko naszego kościoła, i czasami mam takie wrażenie, nie obraźcie się, siostry, czasami mam takie wrażenie, że niektóre siostry spędzają więcej czasu przed nabożeństwem na myśleniu, jak tu się ubrać, żeby się rozebrać, niż powinny to robić. Może nie mają świadomości tego, jak bardzo to, jak wyglądają, oddziaływuje na braci. Kiedyś byłem na nabożeństwie, na którym pastor, który wyszedł, aby głosić słowo, spojrzał się po zborze i powiedział do jednej siostry: niech się siostra nie gniewa, mam prośbę. Dla siostry to nie jest problem, ale dla mnie to jest problem. Gdyby tak siostra usiadła kilka rzędów do tyłu. Ale to działa też w drugą stronę. To działa też w stronę mężczyzn, którzy chodzą na te różnego rodzaju siłownie i różnego rodzaju... To jest dobre, okej, chodźcie na te siłownie, ale nie sprawiajcie takiej aury, takiej namiętności, takiego macho chodzącego wokół i roztaczającego swój urok wśród kobiet. Bądźcie ostrożni w traktowaniu innych kobiet w waszej społeczności, w waszym zborze. Nie doprowadzajcie do sytuacji, że jakaś kobieta, która ma męża, pieje z zachwytu, bo ten brat to jest taki idealny, a mój mąż to jest taki do niczego. I generalnie rzecz biorąc, bardzo się cieszę, że dzisiaj siostry mają tutaj społeczność, bo to siostry powinny pomagać siostrom, a bracia powinni pomagać braciom. Taka jest biblijna zasada. Niechaj te starsze pouczają te młodsze, aby widziały, jak się rzeczy mają. Bracie, naprawdę Pan Bóg przeznaczył cię do duszpasterstwa, ale niekoniecznie do duszpasterstwa kobiet. Ja wam powiem z doświadczenia tych 20 paru lat mojej służby pastorskiej, że moja żona jest najlepszą duszpasterką sióstr w naszej społeczności. Chociaż są rzeczy, z którymi przychodzą tylko do mnie. Ale wtedy staram się zrobić to tak, żeby nie sprawiać wrażenia na jakiekolwiek negatywne, narazić się na jakiekolwiek negatywne oskarżenia. A więc odrzućcie to, co jest związane z tą namiętnością, z nieczystością, z przeteczeństwem, z myślami. Gdyby tak dzisiaj Pan Jezus przyszedł do twojego domu i miał trochę więcej umiejętności niż przeciętny człowiek, który zwykle zagląda do historii, ale gdyby tak wewnątrz zajrzał do rejestrów twojego komputera, gdzie można znaleźć dokładnie miejsca, które odwiedzasz, to co by tam znalazł? Co oglądam, kiedy jestem sam? O czym myślę, kiedy jestem sam? O czym myślę, kiedy naprzeciwko mnie na ławce siada piękna młoda kobieta? Czy wielbię Boga za jej piękno? Czy raczej w mojej głowie pojawiają się myśli? Czy też może jak Józef uciekam od wszelkiego pokuszenia? Złą pożądliwość jest dobra pożądliwość i zła pożądliwość. Jaka może być dobra pożądliwość? Na przykład, kiedy siostra modli się o swojego niewierzącego męża i pożąda tego, aby on się nawrócił, to jest dobra pożądliwość. Albo kiedy ja mam taką pożądliwość i to moja pożądliwość wewnętrzna jest taka: Panie Boże, ja chcę być każdego dnia coraz bliżej Ciebie i wszystko zrobię, żeby to osiągnąć. To jest dobra pożądliwość. A co jest złą pożądliwością? Kiedy wymyślę sobie jakąś rzecz, jakiś przedmiot i postawię go sobie ponad Pana Boga, ponad Boże Słowo, ponad społeczność z braćmi i siostrami i muszę to mieć, pragnę to mieć. Za wszelką cenę, nawet za cenę mojej społeczności z Bogiem. Niestety, my jako ludzie wierzący czasami dajemy się złapać w taką pułapkę. Jedna siostra, która notorycznie spóźnia się na nabożeństwo, kiedy jest zapytana, dlaczego siostra się spóźnia? No bo ja muszę tak długo pracować. Ja mówię, no ale twój sklep zamykają o 18, a o 19 mamy studium biblijne. Godzinę czasu masz. Ja muszę wklepać wszystkie umowy. Kiedyś rozmawiałem z jej szefem, też wierzącym człowiekiem. Ja mówię, czy ty musisz ją tak długo trzymać w swoim sklepie? On mówi, nie. Wszyscy pracownicy wychodzą o 18. Każdy biegnie do swoich zajęć, każdy biegnie do swojej rodziny, ale ona musi to wszystko zrobić, bo ona tak bardzo chce zarabiać pieniądze, bo każda umowa to jest dla niej pieniądz. Nawet my, wierzący ludzie, dajemy się w taką złą pożądliwość wmanewrować. I chciwość, która jest bałwochwalstwem. I chyba to jest grzech, który dzisiaj bardzo mocno opanował nasz kraj. Kiedy w 2007 roku Pan papież był w Polsce i głosił słowo do ludzi, powiedział, że Bogiem Polaków stał się pieniądz. I chyba dzisiaj, bardziej niż wtedy, jest to prawda. Dzisiaj poczuliśmy w końcu, że ten pieniądz, który zarabiamy, on ma jakąś wartość, że możemy coś osiągnąć, że pracując naprawdę możemy coś zdobyć. Jak ja miałem 20 lat, to wiedziałem, że zanim będę miał cokolwiek, to minie na 20, może 30 lat. A nasze dzieci dzisiaj już wiedzą, że można tak szybko. Mój syn poszedł do pierwszej pracy i za kilka miesięcy swojej pierwszej pracy mógł sobie bez problemu kupić samochód, gdzie ja musiałem na samochód pierwszy pracować długo i długo. Dzisiaj czujemy tą wartość tego pieniądza i zaczyna to nas kręcić. I w pewnym momencie ta chciwość, to chcieństwo posiadania rzeczy, to pragnienie posiadania przedmiotów, to pragnienie, żeby za wszelką cenę staje się naszym bałwochwalstwem. Te przedmioty stają się naszym bożkiem. I apostoł Paweł mówi, zabij to. Nie idź tą drogą. Nie idź drogą jakiejkolwiek nieczystości. Nie idź drogą jakiejkolwiek złej namiętności, złej pożądliwości. I nie idź drogą bałwochwalstwa. A wręcz jak Gideon, wytnij ten słup Aszery i ten ołtarz Baala w swoim życiu. Wytnij te bożki. Niechaj to nie rządzi twoim życiem. Z powodu których przychodzi gniew Boży. A więc to są rzeczy do zabicia. Teraz są rzeczy do odrzucenia, są rzeczy do zdjęcia. Są rzeczy, których apostoł Paweł mówi, że są takie sprawy w waszym życiu, które no nie są śmiertelnie dla was niebezpieczne, ale są rzeczy, które lepiej, żebyście ich nie mieli, żebyście je odrzucili. I mówi tak, odrzućcie to wszystko, gniew. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niechaj słońce nie zachodzi na gniew wasz. Pan Jezus się gniewał się, wszedł do świątyni rozgniewany. Był rozgniewany, wziął bicza i pogonił. I jest powiedziane, że zapalczywość o dom twój pożera mnie. Czy człowiek wierzący może się pogniewać? Może. Ale jeżeli gniew człowieka wierzącego trwa zbyt długo, to przeradza się w zgorzknienie. A zgorzknienie przeradza się w śmierć. Śmierć relacji, śmierć osobistych relacji z ludźmi. Więc gniew jest czymś, co powinniśmy zdjąć z siebie, nie zakładać na siebie czegoś takiego jak gniew. Bo gniew prowadzi dalej do zapalczywości, do takiego nieprzejednania. Że już człowiek, który jest tak zagniewany i żyje w tym gniewie, to już później nawet nie chce słuchać ani słowa o tym, żeby się z kimś pojednać. Ja nie wiem, no wy jesteście młodym zborem, ale ja pochodzę z takiego zboru, który zrodził się w 1946 roku. I pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, na swoim pierwszym spotkaniu członkowskim słyszę, jak jeden brat mówi do drugiego brata, a w 1956 roku to ty powiedziałeś do mnie to i to, ja ci tego nigdy nie wybaczę. Wow, jaka straszna rzecz. Nie może być czegoś takiego w Kościele Jezusa Chrystusa, że sobie nawzajem wypominamy rzeczy z przyszłości. Możemy się zagniewać, możemy się zdenerwować, możemy być niezadowoleni z czyjegoś zachowania, możemy się nawet obrazić za czyjeś zachowanie, ale nie możemy w tym trwać. Jeżeli chcemy, żeby Kościół był żywy, czysty, nie możemy w tym trwać. Nie możemy być nieprzejednani, nie możemy w złości czegoś robić. Gniew budzi się w sercu, zapalczywość budzi się w umyśle, a złość przejawia się przez czyny. Po złości. Mieszkaliśmy w takim miejscu, gdzie mieliśmy bardzo złośliwą sąsiadkę. Na wszystkich wzywała policję, gdzieś ktoś krzywo samochodem stanął, to zaraz przyjeżdżała policja, gdzieś ktoś coś zaczął robić na podwórku zbyt głośno, jakiś ogień rozpalił czy coś. I ona zaraz robiła po złości, ale też po złości robiła inne rzeczy. Złość to jest gniew, który ewoluował z zapalczywości, z serca, umysłu do czynu. Ale jest coś gorszego jeszcze niż czyn, bo są słowa takie jak bluźnierstwo. Co znaczy bluźnierstwo? Jakie jest słowo odwrotne od bluźnierstwa? Przeciwstawne. Jakie? Błogosławieństwo. Czy wierzący ma błogosławić, czy bluźnić? Czy my się mamy modlić modlitwą błogosławieństwa, czy modlitwą Pawlaka? Panie, to całe plemię kargulowe zniszcz. Jaką modlitwą mamy się modlić? Mamy błogosławić, czy mamy bluźnić? Czy mamy złorzeczyć, czy mamy źle życzyć sobie nawzajem? Kościół Jezusa Chrystusa ma się wyrzec wszelkiego złorzeczenia. Mało tego, Kościół Jezusa Chrystusa powinien być Kościołem, który błogosławi, który cieszy się, raduje się z tego, że mojemu bratu jest lepiej, czy mojej siostrze jest lepiej, a nie, że wychodzę na parking przed zborem i znowu zmienili samochód. Ciekawe, skąd wzięli pieniądze? O, pan wam pobłogosławił nowym samochodem. Cieszę się. Cieszę się, bo ten stary, to już się o was bałem, że się wam gdzieś rozpadnie na ulicy. Jest całkiem inna sprawa. Dalej jest powiedziane, aby żadne nieprzyzwoite słowa nie wychodziły z waszych ust. Żadne nieprzyzwoite słowa. Które to są nieprzyzwoite słowa? Wiecie, że czasami słowo, niech cię Pan błogosławi, ty bracie mój, też może być nieprzyzwoite? Bo to nie słowo nadaje znaczenie. Niemcy mają takie powiedzenie, ton macht die Musik. Czyli ton nadaje znaczenie. Jak powiem, bracie, życzę ci błogosławieństwa z całego serca. Niech cię Pan błogosławi. To jest błogosławieństwo. Ale jak ci powiem w złości, w kłótni, powiem, niech cię Pan błogosławi, ty. Ty. To jest błogosławieństwo? Nie. Idziemy dalej. Nie okłamujcie siebie nawzajem. Ja zauważyłem dwie rzeczy odnośnie kłamstw w swoim życiu. Kto z was nie kłamie, ręka do góry? Kto z was nigdy nie skłamał, ręka do góry? Chwała Bogu, jestem w swoim towarzystwie. Zauważyłem dwie rzeczy odnośnie swojego kłamania w życiu. Po pierwsze, okazało się po jakimś czasie, że w ogóle niepotrzebne były te kłamstwa. Do niczego. Do niczego się nie przydały. To jest pierwsza rzecz. A druga, to te kłamstwa, nie tylko, że były niepotrzebne, to nie przyniosły nic dobrego. I zapamiętaj sobie to, że kłamstwo w twoim życiu nie przyniesie nic dobrego. Nic dobrego. Nawet takie drobne kłamstwo. Człowiek, który mówi prawdę, albo człowiek, który mógłby powiedzieć prawdę, ale zamilknie tylko dlatego, żeby kogoś nie urazić, bo lepiej nic nie powiedzieć niż kłamać. Człowiek, który mówi prawdę, nie ma problemu z pamiętaniem tego, co powiedział. Ale kłamiesz, to musisz pamiętać, co komu skłamałeś. Co komu skłamałeś? Mam takiego znajomego, który w różnych sytuacjach swoich biznesowych znika od czasu do czasu i okłamuje swoich klientów, że pojechał na pogrzeb, że tu pojechał na pogrzeb. I ja mówię, ty człowieku, ty już tych pogrzebów tyle odprawiałeś, weź się przeżyć na śluby albo na chrzciny, na jakieś inne uroczystości, bo ty już masz taką rodzinę, z 200 osób pogrzebałeś w ciągu ostatniego roku. Po co kłamać? To jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne i nie warto było. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nic tak nie niszczy relacji w Kościele Jezusa Chrystusa jak kłamstwo. I wcale nie chodzi o kłamstwo typu, ale siostra dzisiaj fajnie wygląda. Ale chodzi o kłamstwa, które niszczą relacje między nami, które niszczą zaufanie między nami. Więc są rzeczy do zabicia, są rzeczy do zdjęcia, ale życie człowieka wierzącego, życie w ogóle przyroda, w ogóle świat nie lubi próżni. Więc jeżeli coś zdejmujemy, to Bóg nie chce, żebyśmy jak takie bobasy na golasa ganiali po kościele i tacy obnażeni, tacy bez niczego, tylko Bóg mówi, jeżeli coś zdjęliście, to teraz coś załóżcie na siebie. Ja mam dla was przygotowane wspaniałe szaty, które chcę, żebyście założyli na siebie. A przyoblekcie się w nowego człowieka, który się nieustannie odnawia, który ciągle i ciągle jest nowy, który się nie starzeje, który jest jak te buty Izraela w czasie drogi na pustyni, że 40 lat w jednych sandałach przechodzili. Ja miałem takie pantofle i tydzień temu, tuż przed samym nabożeństwem świątecznym, 110 lat kościoła, idę z hotelu do zboru i buty mi się rozwaliły. I szybko moja żona dała mi nitkę i igłę i gdzieś tam zszyłem i modliłem się, Panie Boże, żeby te buty do końca nabożeństwa wytrzymały. A Bóg chce dać tobie rzeczy, które będą się ciągle i ciągle odnawiały. Nie będziesz musiał ich reperować, tylko musisz być w tej ścisłej relacji w zależności od Boga, w tej ścisłej relacji, kiedy Bóg jest w twoim życiu i On będzie automatycznie to odnawiał. Czy Izrael musiał codziennie rano prosić Pana Boga o mannę? Nie. A co musiał zrobić, żeby dostać mannę? Musiał być posłuszny Bogu i pójść nazbierać manny codziennie. Na sabat zbierali podwójnie. I tak i my musimy być posłuszni Bogu, być w relacji z Bogiem, aby ten nasz człowiek był ciągle odnawiany, ciągle dostawał nowych sił. Ciągle rano, budzę się rano i myślę sobie, komisarz, jesteś dzieckiem Bożym, Pamiętaj o tym, że jesteś dzieckiem Bożym. Pamiętaj, że Boże wartości obowiązują w twoim życiu. Pamiętaj, że masz nowe myślenie. Pamiętaj, że masz nowe życie, że masz nowe ciało, że jesteś nowym człowiekiem i twoje uczynki mają być uczynkami nowego człowieka. Jeżeli tak będziesz budzić się co rano, naprawdę, uwierz mi, Bóg będzie ciebie odnawiał. Bóg będzie powodował, że będziesz człowiekiem, który będzie człowiekiem przyobleczonym w to wszystko, co nowe. A co jest nowe? Pierwsza rzecz, o której apostoł Paweł mówi, w którą powinniśmy się ubrać, to jest serdeczne współczucie. W tym świecie współczucie. Wiecie, rozpoczynałem pracę w szkole jako nauczyciel i nie widziałem pewnych rzeczy, jak się robi. Poszedłem do jednej nauczycielki i mówię, przepraszam panią bardzo, czy pani mogłaby mi tutaj... Mi nikt nie powiedział nigdy, jak to robić. Sama się nauczyłam. Ale myślę sobie, no tam nauczycielka, pójdę do dyrektorki, nie? W końcu mnie zatrudniła, ściągnęła mnie do tej szkoły, potrzebowała nauczyciela angielskiego, ja się zgodziłem, zrobiłem jej łaskę. Panie Czarku, pan jest po studiach i pan nie wie, jak to się robi? No pani dyrektor, nie wiem, nigdy w życiu nie pracowałem w szkole. Mogę pani napisać kazanie, mogę poprowadzić wykład, mogę nawet umyć podłogę, ale nie wiem, jak to zrobić w tym dzienniku. Niech pan zrobi, jak pan uważa. No i zrobiłem, jak uważałem. Przy końcu semestru pani dyrektor przychodzi do mnie z dziennikiem i mówi, panie Czarku, ten dziennik nadaje się do przepisania. Ja mówię, pani dyrektor, ale ja byłem u pani, pytałem się, pani powiedziała, żebym zrobił, jak uważam i zrobiłem, zgodnie z moją logiką, zgodnie z moim myśleniem, zrobiłem tak, jak uważałem. Serdeczne współczucie to jest nastawienie mojego serca do tego, żeby czuć to, co ty. Że jeżeli w twoim życiu dzieją się rzeczy, które powodują w tobie smutek, to ja nie stoję z boku i mówię, ale mu dobrze. I dobrze mu tak. Tylko stoję z boku, przychodzę do ciebie i mówię, jakże mi przykro, że musisz przechodzić przez tego rodzaju doświadczenia w swoim życiu. Jesteśmy częścią jednego ciała, a w ciele jest tak, że jak ci się wrasta najmniejszy paznokieć u nogi, to głowa nie może myśleć o czymś innym, jak tylko o tym paznokciu. Uwierzcie mi to, bo przechodziłem przez to nie jeden raz. Taki głupi paznokieć. Taki ząb. Ile ząb stanowi procent w wielkości ciała? Ułamek, ale wystarczy, że was ząb boli i na niczym nie możecie się skupić. Albo ucho, albo jakaś inna część ciała. Na tym polega współczucie, że współodczuwamy radość, ale i ból. Satysfakcję, ale też rozczarowanie. Wspólnie przeżywamy to jako społeczność ludzi wierzących, więc w to musimy się ubrać, do tego musimy się przyzwyczaić, to musimy na siebie założyć. Dalej jest powiedziane, że mamy na siebie założyć dobroć. Bóg mówi, moje myśli o tobie są myślami dobrymi. Przestańmy ciągle podejrzewać siebie o jakieś złe intencje, o jakieś złe rzeczy. My dużo pracujemy z Ukraińcami w tej chwili. Kiedy zaczęliśmy tak pomagać Ukraińcom, troszkę, to oni tacy byli na dystans. A co oni od nas chcą, że nam pomagają? Bo ludzkie myślenie jest takie, skoro inny człowiek chce coś dla mnie zrobić, to coś za to chce. W Kościele Jezusa Chrystusa nie powinno tak być. W Kościele Jezusa Chrystusa powinniśmy mieć dobre myśli do siebie nawzajem. To znaczy, że jeżeli moja siostra po nabożeństwie nie podała mi ręki, albo miała skrzywioną minę, to być może coś złego dzieje się w jej życiu, a nie dlatego, że się na mnie obraziła. Może tak być? To moją odpowiedzialnością jest pójść do tej siostry i powiedzieć, siostro, czy coś się stało, że jesteś taka smutna? Czy coś jest, w czym ja mogę ci pomóc? Nasze myślenie o sobie nawzajem ma być dobre. I że jak ktoś coś ma, to nie dlatego, że ukradł, tylko dlatego, że Pan Bóg mu błogosławił. Pokora. Pokora? Dzisiaj? W świecie? Że mój brat jest ważniejszy ode mnie? Że jemu się należy pierwsze miejsce, a nie mi? Że proszę, niech brat usiądzie, ja postoję? Że jak jest 7 schabowych na półmisku, a jest 12 osób, to ja nie wyciągam pierwszej ręki do tego schabowego, tylko poczekam, niech najpierw goście wezmą? Że jeśli trzeba poza kolejnością posprzątać zbór, to jestem gotowy, bo mam wolny weekend, mogę dzisiaj posprzątać. Wprawdzie nie jest moja kolej, ale mogę. A komuś coś wypadło, ktoś pojechał do szpitala z dzieckiem, czy zrobił coś? Ja mogę to zrobić, to mnie nic nie kosztuje. Pokora jest związana bardzo mocno z tą uprzejmością, z współczuciem. Pokora to także uznanie siebie za mniejszego od tych, którzy są wokół mnie. Uznanie siebie za tego, który może służyć, a nie chce, żeby było mu służone. Uznanie siebie za kogoś, kto potrzebuje również nauki. Tylko ludzie pyszni mówią, ja już wszystko skończyłem. Wczoraj studenci skończyli szkołę biblijną i powiedziałem do nich, to dopiero początek. To dopiero początek. To nie jest koniec. To nie jest tak, że masz dyplom, teraz wieszasz go na ścianie i jesteś fachowcem od wszystkich duchowych rzeczy w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Nie, to jest dopiero początek. Dopiero teraz Pan Bóg zacznie cię uczyć w praktyce. Pokora to stan serca, w którym uznaję, że ktoś inny może być lepszy, większy, mądrzejszy i bardziej używany przez Pana Boga niż ja. I łagodność. Łagodność to taka cecha, jak to ktoś kiedyś powiedział, że łagodny człowiek to może powiedzieć do kogoś, żeby się wynosił w taki sposób, że ten drugi się cieszy na podróż. Na tym polega łagodność. Łagodność nie oznacza, że nie jesteś konsekwentny, że nie jesteś sprawiedliwy. Łagodność nie oznacza, że nie powiesz tego, co rzeczywiście Słowo Boże ma na myśli. Łagodność oznacza, że powiesz to w taki sposób, że emocje tej osoby nie będą skierowane przeciwko tobie, ale będą skierowane na to, co usłyszały. Na to, co usłyszała ta osoba i zastosuje to w swoim życiu. Zastosuje lub nie, ale nie będzie miała pretensji. Wiesz, można przyjść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, jak ty się ubrałeś do zboru? Jak ty wyglądasz, człowieku? Dzisiaj jest niedziela, a ty przyszedłeś jak na boisko sportowe. Można tak? Można, nie? Ale można też z kimś powiedzieć, wiesz, słuchaj, są takie sytuacje w zborze, na przykład uroczystość chrztu czy uroczystość Wieczerzy Pańskiej, kiedy no, staramy się tak bardziej uroczyście wyglądać. Ja nie mówię, że musisz nosić krawat i koszulę i spodnie w kancik, ale slipki i laczki na plażę to niekoniecznie jest ten strój, który obowiązuje nas w czasie Wieczerzy Pańskiej. Cierpliwość. To jest taka cecha, o którą ja się modlę bardzo mocno. Modlę się o nią już 20 lat, a Pan Bóg dalej mi jej nie daje. Ja się modlę coraz mocniej o tą cechę i wiecie, co Pan Bóg robi? Pan Bóg daje mi coraz więcej sytuacji, w których ja muszę tej cierpliwości się uczyć. Ja mówię, Panie Boże, ja się nie modlę o możliwości używania cierpliwości, tylko ja się modlę o cierpliwość. Daj mi cierpliwości. A On mi ciągle daje sytuację, bo w ten sposób właśnie uczymy się cierpliwości. Cierpliwość nie jest czymś, co przychodzi tak i jest nagle cierpliwość. Tak to SMS-y przychodzą w życiu. Cierpliwość jest raczej czymś, co jest wypracowane naszym życiem w łagodności, w dobroci, we współczuciu. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musimy tu powiedzieć. W wersecie 13 jest powiedziane, że mamy znosić jedni drugich i przebaczać sobie nawzajem. Wiecie, są ludzie, którym wybaczamy. Zrobili coś nie tak, coś złego, powiedzieli coś złego, zrobili coś złego, zachowali się nie tak. Może w uniesieniu, może w emocjach, może w stresie, ale potrafią przyjść, powiedzieć, bracie, wybacz, naprawdę źle się zachowałem, wybacz mi. No i wtedy bez problemu mówisz. Ale są ludzie w naszym życiu, którzy nie robią niczego złego, w jakiś sposób nas osobiście nie ranią, ale z drugiej strony niczego nie robią. Albo na przykład ciągle narzekają. Ja mam na szyi takie skórki. Kiedyś poszedłem do lekarza i mówię, panie doktorze, ja bym chciał to usunąć. On mówi, a przeszkadza panu to? No niekoniecznie, ale brzydko wygląda. Ale przeszkadza? No nie przeszkadza. To zostawmy w spokoju. Jak nie przeszkadza, to zostawmy w spokoju. Wiecie, i tak czasami patrzę na zbór i w każdym zbożu jest taki pypeć. Że nie przeszkadza, ale i nie pomaga. Taki nijaki. Ani z niego pożytku, ani z niego szkody. I takich ludzi po prostu trzeba znosić. Oczywiście, że trzeba ich zachęcać do tego, ażeby stali się aktywni, ażeby zaczęli robić rzeczy w zborze, ale no jak nie robią, no to trudno, no musimy ich znosić. Są ludzie, których po prostu musimy już znosić. Mało tego, że ich znosić, to ich znosić w miłości. Czasami po prostu jednym uchem słuchać, co oni narzekają, a drugim uchem wyrzucać to, co oni narzekają, bo wiemy dobrze, że to, co mówią, nie ma się nijak do rzeczywistości. Z jednej strony zachęcać ich do zrobienia czegoś z Boże, a z drugiej strony no, nie czepiać się ich, że nie robią, no bo wiemy, że i tak nie zrobią. No. I takich ludzi musimy znosić. I przebaczać sobie jak Chrystus. Ale przede wszystkim przyobleczcie się w miłość. I tutaj chciałem jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ja pamiętam ten budynek, kiedy nie było tynków. Wiecie, jak on strasznie wygląda bez tynków? To są cegły z różnych budów tego miasta chyba, nie? Bracie Józefie, różne tu materiały były stosowane, nie? Różne. Wiecie, kościół jest takim budynkiem i każdy z nas jest cegłą z innej budowy. I niektórzy z nas są naprawdę nieźle uszczerbieni, uwierzcie mi. I nieźle dostaliśmy niektórzy od życia po kości. Ale Pan Jezus jednak wybrał ciebie i mnie, każdego z nas, ażeby tą budowlę zbudować. Jak patrzysz na tą budowlę, na te cegły, ty byś nigdy tych cegieł ze sobą nie połączył, ale Pan Jezus połączył. Dał was razem w jedno miejsce, ale wiecie, co później zrobił? Ale później zaciągnął to wszystko tynkiem swojej miłości. A kiedy przychodzi tynk, to on wyrównuje wszystkie szczerby, uszczerbki, pęknięcia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy miłości do siebie nawzajem. Miłości, która będzie zakrywała właśnie nasze niedoskonałości. To nie chodzi o to, żeby zamiatać pod dywan, ale chodzi o to, żeby mieć tą miłość, która pozwoli mi znosić tą drugą osobę pomimo jej braków, pomimo jej uszczerbień, pomimo tych czy innych rzeczy. I myślę, że małżeństwo jest takim miejscem, gdzie my bardzo mocno praktykujemy tą miłość. Bo kiedy młodzi się pobierają, kiedy jeszcze się najpierw są narzeczeni, to są tak zafascynowani sobą. Ona jest najpiękniejsza na świecie, on jest najwspanialszy na świecie. I potem biorą ślub, zamieszkują razem i nagle się okazuje, że on to co wieczór robi takie gniazdko ze swoich spodni i skarpetek przy łóżku. A ona się gotuje, ale kocha. A ona nie gotuje jajek na miękko, tak jak gotowała mama. I ciągle te jajka są na twardo. I mija 20 lat, a ona dalej gotuje te jajka na twardo. I on się... Nie, właśnie, tam się uczymy miłości. Po kilku dniach naszego wspólnego małżeństwa moja żona mówi... Ja mówię, ty, ale brudno jakoś tutaj w tym pokoju. Ona mówi, no właśnie, nie odkurzyłeś. Ja? No tak, w moim domu zawsze tata odkurzał. Okej. Okay. Tośmy sobie to wyjaśnili i od tej pory żona zaczęła odkurzać. A w sercach waszych niech rządzi rządza pieniądza, rządza władzy, rządza sławy. Nie, w sercach waszych niech rządzi pokój i to nie byle jaki pokój. Pokój Chrystusowy. Pokój Chrystusowy, do którego jesteście powołani. Ciekawe jest to, że tutaj ni z gruszki, ni z pietruszki apostoł Paweł mówi o wdzięczności, a bądźcie wdzięczni. Ni z gruszki, ni z pietruszki apostoł Paweł mówi o jakiejś wdzięczności. O takim stanie świadomości, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bogu. Ale również o tej wdzięczności do siebie nawzajem. O tym dziękuję wyrażonym słowem, wyrażonym czynem, wyrażonym myślą. O tej świadomości, że to, co mam, to mam, bo Pan Bóg mi pobłogosławił, bo Pan Bóg mnie poprowadził. To, że jestem dzisiaj tutaj, że tu jest tak fajnie, że jest czysto, to znaczy, że prawdopodobnie wczoraj ktoś był tutaj, wziął wiadro, ciepłą wodę, płyn i spędził przynajmniej godzinę czasu sprzątając tą salę. Jestem wdzięczny za to Bogu. To, że zaśpiewaliśmy wspaniałe pieśni, to też ktoś przyszedł wcześniej, przygotował się, zagrał jeden raz, drugi raz, być może między dwiema pieśniami się posprzeczali o to, jak to ma wyglądać, ale jednak dzisiaj wyszli razem, zagrali tak, jak należy. To, że pastor wyszedł i powiedział słowo, to też on spędził czas, nie tylko czas na przygotowaniu kazania, ale tak naprawdę jego kazanie to jest wynik, to jest esencja z całego jego życia i pewnej społeczności, którą ma z Bogiem. I im lepsza jest jakość tej społeczności i mojego pastora z Bogiem, tym fajniejsze są jego kazania. Jestem za to wdzięczny. Jestem wdzięczny siostrze, bratu, każdemu, kto cokolwiek dobrego wnosi w moje życie, ale tą wdzięczność nie wyrażam jedynie przez dziękuję, nie wyrażam jedynie przez rzucenie 10 zł za bilet, za udział w nabożeństwie, ale tą wdzięczność również wyrażam w tym, że ja sam zaczynam się angażować i pracować, aby okazać wdzięczność innym i wnoszę ja coś do tej społeczności. To jest dopiero wdzięczność, prawdziwa wdzięczność. Zaczynam być częścią życia tej społeczności. A słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Kiedyś byłem na otwarciu jednego zboru, byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem i byłem tłumaczem jednego z naszych wykładowców, Vincenta Roschegera, którego brat tutaj też pamięta. I wyszli tam różni biskupi, niebiskupi i tutaj ksiądz pastor to i tamto, a pan pastor to i tamto, a pan pastor. I w końcu wyszedł ten nasz kaznodzieja i mówi tak. Jak tu nie będzie głoszone Boże Słowo, to zamknijcie tę budę. Cisza zamarła. Bo Kościół Jezusa Chrystusa ma być miejscem nasyconym, pachnącym Bożym Słowem. Nie filozofią ludzką, nie jakimiś tam doznaniami i emocjami. One są, one przychodzą, ale one muszą wypływać z bliskości do Bożego Słowa. Wiecie, im jestem bliżej Bożego Słowa, tym więcej jest we mnie emocji. Takich emocji, że czasami rano budzę moją żonę i mówię, ty wiesz, co tam jest napisane? Ona mówi, wiem, że jest 4:30 rano. Daj mi spokój. O 7:00 będzie śniadanie, to pogadamy. Czasami tak bywa. Tak, takie emocje budzi w tobie Boże Słowo, że nie możesz się doczekać, żeby innym o tym powiedzieć. Ale to my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, jako Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, jako zbór, mamy być przesiąknięci zapachem Bożego Słowa, Biblii. I przede wszystkim Biblii. A wszystko inne jest dobre, jest fajne, jest użyteczne. Ale nie tylko mamy czytać, nie tylko mamy zgłębiać wiedzę, co powiedział brat dzisiaj, mówiąc, że wiedza, za dużo wiedzy nadyma. Mamy tą wiedzę stosować, nauczając siebie nawzajem i przyjmując do swojego życia i napominając siebie nawzajem. I to słowo napominać, to w polskim języku to jest straszne słowo. Bo zawsze nam się negatywnie, nie? Idź tam, pastor ma dla ciebie napomnienie. Ojejku. Ale tak naprawdę napomnieć znaczy zachęcić. Zachęcić. Dać nową motywację, upewnić. To jest prawdziwe napomnienie. Przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu. I przychodzi to, co jest kwintesencją tego wszystkiego. Kiedy będzie śmierć starego człowieka, kiedy będzie nowonarodzenie, kiedy będzie umartwienie, kiedy będzie odrzucenie i zdjęcie tych rzeczy, które Bóg nie chce, abyśmy w nich chodzili, kiedy w końcu włożymy na siebie te nowe rzeczy, kiedy dostąpimy tego odnowienia każdego dnia, to efektem końcowym Bożego działania w naszym życiu zawsze będzie dziękczynienie. I to nie dla kogoś, tylko dla tego Najwyższego. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przezeń Bogu Ojcu. Cokolwiek czynimy w naszym życiu, jeśli ma wartość niebiańską, cokolwiek czynimy w naszym życiu, jeśli jest od Boga, zawsze będzie się kończyło dziękczynieniem dla Pana Boga. Cokolwiek nie przynosi chwały Bogu, to nie jest od Boga. To jest od człowieka. To jest od złego. Ale jeśli chcemy wielbić Boga, jeśli chcemy być wdzięczni Bogu, jeżeli chcemy przynosić chwałę Bogu, to o tych rzeczach możemy pamiętać, musimy pamiętać i nie zapominać. Umrzeć dla Chrystusa i z Chrystusem. Urodzić się do życia w Chrystusie. Umartwić to, co jest ziemskiego w naszym ciele. Zabić, nie karmić. Wyprzeć dobrem. Odrzucić i zdjąć z siebie te rzeczy, które przeszkadzają nam w drodze za Chrystusem i włożyć na siebie te wszystkie rzeczy, które ten świat nie lubi. Pokora, współczucie, łagodność, cierpliwość. Świat tego nie lubi, ale my to lubimy. Świat tego nie chce, ale my to chcemy. Bóg tego chce dla swojego Kościoła. I w końcu wznieść dziękczynienie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. I z tą myślą dzisiaj chcę was zostawić. I z tą myślą chcę, abyście zostali jako zbór ewangelicznych chrześcijan tutaj w Pszczynie. I z tą myślą chcę was dzisiaj, pobłogosławić i też pomodlić się o was. Powstańmy. Wszechmogący Panie i Boże, dziękuję Tobie za Twoje słowo, za to słowo, które jest słowem życia, które chce nam dać życie, które chce nas prowadzić przez życie i które chce nas wprowadzić w to życie w wieczności z Tobą, Panie. I tak bardzo Ciebie, Panie, proszę teraz, abyś to słowo pobłogosławił w moim życiu, w życiu każdego z nas, jak dzisiaj tutaj jesteśmy. Proszę Cię, abyś Ty pobłogosławił ten zbór i tą społeczność, abyś pobłogosławił przyszłość tego zboru, abyś pobłogosławił, Panie, te plany, które ma ten zbór. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo tych działań ewangelizacyjnych w przyszły weekend, Panie. Prosimy Cię, Panie, o starszych tego zboru. Prosimy Cię, Panie, o pastora i jego rodzinę w tym zborze. Panie, bądź z nimi, prowadź ich, Panie, strzeż od złego, błogosław swoją łaską i dobrocią, Panie, wyposaż we wszystkie środki, które są potrzebne do tego, aby mogli żyć w pobożności, Panie, i chroń od złych ludzi i złych sytuacji. Ojcze mój, błagamy Ciebie o to w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.